Quo vadis, Maduro?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Marek, Krzysztof, Mateusz, Michał, Filip i Mateusz oraz Janusz, który do mnie wrócił, a także Małgorzata Pabiańczyk i Matka Prigorzyna, które postawiły mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Milosz Szymański, buycoffee.to/Milosz Szymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą to promować będę w najbliższym czasie. 9 stycznia o 17 Chojnice, Biblioteka, ulica Wysoka 3, 10 stycznia 18 Gdańsk, PAP 107, ulica Ogarna 107, 11 stycznia o 18 w Elblągu, Klub Krypta, ulica Kuśnierska 6, 24 stycznia 18 Jastrzębie Zdrój, restauracja Antracyt, ulica Rybnicka 6E, 25 stycznia 18 Kęty, Biblioteka, ulica Rejmonta 2 i 26 stycznia 18 Bytom, Biblioteka przy Placu Sobieskiego 3. Tymczasem chciałbym jeszcze raz najserdeczniej podziękować wszystkim tym, którzy się bawili fajerwerkami. W tym roku mój pies drugi dzień boi się wyjść z domu. Pozdrawiam. A teraz zapraszam prawie wszystkich na odcinek 355, Historia Wenezueli, część 6. Odpały Nicolasa Maduro. Odcinek 355, Historia Wenezueli, część 6. Nicolás Maduro. Moi drodzy, zacząłem od poprzedni odcinek od tego, że Hugo Chávez, co prawda miał skłonności dyktatorskie, autorytarną władzę w Wenezueli wprowadził i nie liczył się z nikim i niczym, bo uważał, że władza się należała jemu w całości, ale z drugiej strony był takim gnojkiem, którego można lubić. Był takim, wiecie, łobuz kocha najbardziej w ogóle, ale przede wszystkim on był facetem, który, mam wrażenie, był przekonany, że to, co robi, robi dla wszystkich Wenezuelczyków, dla biednych przede wszystkim, por pueblo, i dla ludu w sensie, nie? I był takim gościem, którego by można zrozumieć jego motywację, ponieważ on nie wychował się w bogatej rodzinie, ale też nie w tak biednej, jak twierdził. I można sobie wytłumaczyć, że to, co robił, robił po prostu dla dobra ludzi, bo tak czuł, że tak trzeba. I konieczne jest także zawłaszczanie władzy, bo tak po prostu trzeba, żeby uratować rewolucję, revolucion por pueblo, rewolucję dla ludu. Tymczasem, jeżeli chodzi o Nicolasa Maduro, to tutaj uczucia mam do niego znacznie mniej. Teraz make no mistake, Chávez nie tylko zawłaszczał władzę, ale i zrujnował gospodarkę Wenezueli, ale nie było tego widać, bo ceny ropy wynosiły pod koniec jego kadencji około $100, więc były 7-krotnie wyższe niż wtedy, kiedy dochodził do władzy. W związku z tym wszystko to, co zniszczył w wenezuelskiej gospodarce, przede wszystkim jakby robiąc czystkę w PDVSA, która spowodowała, czyli tej narodowej spółce wydobywającej ropę, która spowodowała to, że ona potem nigdy już nie doszła do tej wydajności, którą miała, i dzisiaj Wenezuela jest krajem, który ma największe zasoby ropy naftowej świata. A jeżeli chodzi o wydobycie, to jest na 25. miejscu. To dużo mówi. To jednak ropa była droga i tego nie było widać. Tymczasem, rok po śmierci Hugo Chaveza, komandante prezydenty Hugo Chávez, cena ropy poleciała na łeb na szyję. I to ropa w ciągu jednego zaledwie roku 2014 gwałtownie straciła na wartości, bo z 95-100 dolarów spadła do 35-40 dolarów, czyli 2,5-krotnie mniej więcej droższa była ropa na początku roku 2014 niż na jego końcu. No i w tym czasie prezydentem był już Maduro. Gdyby Chávez, który zmarł mając lat 50 kilka, więc nie był wcale taki stary, gdyby on przeżył jeszcze 2 lata więcej, to jego dziedzictwo byłoby postrzegane troszeczkę inaczej, bo wszystkie te problemy, które zasiał w wenezuelskiej gospodarce i w wenezuelskim państwu, aparacie urzędniczym i tak dalej, no zakwitły pięknie wraz z taniejącą ropą i to wszystko by zgniło mu w rękach. Tymczasem on tego nie dożył. W ten sposób Hugo Chavez dla milionów Wenezuelczyków, nawet dla wielu tych, którzy musieli uciekać z kraju do Kolumbii czy gdzieś w poszukiwaniu jakiegokolwiek utrzymania, do dzisiaj mają wobec Chaveza bardzo ciepłe uczucia, bo za jego czasów zrobiło się trochę lepiej. Za jego czasów przestało się dziać źle. Za jego czasów władza przynajmniej mówiła, że zajmuje się biednymi. Tymczasem Maduro próbował kontynuować jego dziedzictwo, wielkie słowa. W każdym razie Maduro próbował robić to samo, co Chavez, próbował być drugim Chavezem, ale jemu po pierwsze brakuje tej charyzmy, tej lekkości obcowania z ludźmi, po drugie brakuje mu inteligencji, bo cokolwiek by nie mówić na temat Hugo Chaveza, to był inteligentny facet. Nie był on super, mega zarąbiście oczytanym człowiekiem. No nie był ktoś, z kim można byłoby podyskutować o zaletach filozofii Hegla albo o tym, czy keynesizm jest najlepszą odpowiedzią na wszystko, ale był inteligentnym facetem, no dość powiedzieć, przecież wykładał na uczelni wojskowej. Tymczasem Maduro nie tylko nie jest wykształconym człowiekiem, ale też jest po prostu dość tępy. Takie jest moje wrażenie. Oczywiście tutaj tu się można spierać, bo ja to mówię o moim wrażeniu, moich odczuciach, ale Maduro sprawia wrażenie gościa, który nie był jakby najjaśniej świecącą gwiazdą w klasie, ale który się troszeczkę wyrobił siłą rzeczy. 30 lat ponad jest w polityce. Troszeczkę się wyrobił, ale dalej czuć, że ma solidne ograniczenia i potężne braki w jakimkolwiek wykształceniu i mądrości życiowej, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi. I to też się przekłada na sytuację Wenezueli, bo o ile Wenezuela pod Chavezem nie działo się tam najlepiej, ale działo się lepiej, no bo ropa po prostu drożała, o tyle pod Maduro wszystkie wady ustroju Boliwariańskiej Republiki Wenezuelskiej no wróciły do domu jako burza, bo zasiany został wiatr. W związku z tym Chavez był prezydentem kraju, który jako tako się rozwijał i jak się dobrze zmrużyło oczy, to można było twierdzić, że dokądś to zmierza. Natomiast dekada Maduro to jest po prostu katastrofa. To tego się nie da inaczej ująć. I teraz, żeby wam nakreślić, w jakim sensie katastrofą są rządy Nicolasa Maduro. Więc przez 10 lat rządów Maduro, 8 z tych 10 lat Maduro rządzi dekretami, czyli tam demokracji praktycznie już nie ma. Opozycja była pałowana, kilka tysięcy ludzi zostało zastrzelonych przez policję w trakcie protestów lub w związku z walką z opozycją, bliżej nieokreślone liczby. Amnesty International szacuje to na 9 tysięcy ludzi tylko w latach 15-17. Za czasów Nicolasa Maduro Wenezuela stała się absolutnym pariasem i sytuacja w Wenezueli stała się tak straszliwie zła przez taniejącą ropę i zapaść państwa i w ogóle, że z 30-milionowego kraju uciekło 6 milionów ludzi w ciągu kilku lat zaledwie. To jest tak samo jak z Ukrainy. Tyle samo ludzi uciekło z Ukrainy, co z Wenezueli. Tylko że Ukraina znajduje się w trakcie wojny i ludzie uciekali przed rosyjską inwazją. No, przed biedą też oczywiście, ale no, generalnie tam jest wojna. Natomiast w Wenezueli żadnej wojny nie ma. Ludzie uciekli tak po prostu, bo w Wenezueli żyć się nie dało. W związku z tym, moi drodzy, mamy do czynienia z sytuacją, w której Wenezuela ma podobny odsetek straty ludności jak Ukraina, Syria także. Syria także straciła około 20% mieszkańców przez 10 lat absolutnie dewastującej tej kraj wojny. No i Wenezuela, która straciła około 20% ludności, nie znajdując się w trakcie wojny, znajdując się po prostu pod rządami absolutnego kretyna, który nie powinien sprawować rządów w żadnym kraju. Tutaj warto podkreślić, że nawet gdyby Wenezuelę rządził najmądrzejszy polityk świata, na przykład Maya Sandu, to i tak sytuacja byłaby bardzo zła, ponieważ 14 lat rządów Chaveza, właściwie 13 lat rządów Chaveza, no to było zawłaszczanie, zapaść państwa, podtrzymywane przy życiu przez utrzymujące się wysokie ceny ropy. Ja podkreślam te ceny ropy, bo one są niezwykle ważne. Każdy, komu się wydaje, że Putin to przynajmniej się zajął dobrze gospodarką, albo za Chaveza zaczęło się robić lepiej, bo są tacy zdolni. Nie. Jak ropa drożeje 10-krotnie, a połowa twojego budżetu zależy wprost od ropy, nie ma szans, musi być lepiej. Dobra, mając ten wstęp za sobą, przejdźmy do rzeczy. Kim jest Nicolás Maduro? Więc Maduro urodził się w 1962 roku na przedmieściach Caracas i generalnie nie zdobył on żadnego błyskotliwego wykształcenia, nie skończył on nawet szkoły średniej i szybko zaczął pracować. Pracował jako kierowca autobusu w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym Caracas. No i tak sobie funkcjonował bez wielkich wydarzeń, aż do momentu, jak nie skończył 24 lata, bo wtedy w 1986 roku został wysłany, bo on interesował się polityką, jeszcze się był działaczem związkowym i został oddelegowany, żeby pojechać sobie na Kubę na szkolenie dla rewolucjonistów, bo Kuba takie rzeczy oczywiście organizowała i ściągała z całego, przede wszystkim hiszpańskojęzycznego świata, potencjalnych rewolucjonistów na szkolenie do ojczyzny rewolucji, do kraju, w którym rewolucja udała się przepięknie, czyli właśnie do Kuby. No ale pierwszym poważnym wejściem Nicolasa Maduro w politykę to jest rok 92, kiedy ma miejsce zamach stanu, który się nie udaje Hugo Chavezowi. Maduro z Chavezem oczywiście od dawna się już znają, od dawna działają w MBR 200 i Maduro jest jednym z organizatorów protestów po tym, jak Chavez został, prawda, aresztowany, żeby go wypuścić. Te protesty nic nie dały, ale był taki silny ruch poparcia. Oczywiście Maduro będzie organizować znacznie bardziej udane i większe protesty w 2002 roku, kiedy to na 3 dni Chavez straci władzę, a Maduro będzie organizować publiczne protesty w poparciu naszego prawdziwego prezydenta, naszego prezydenta, który zawsze martwi się o lud i tak dalej, i tak dalej. Maduro, chodzi mi o to, że Maduro był z Chavezem od bardzo, bardzo, bardzo dawna i nie ma absolutnie nic dziwnego w tym, że Maduro jest następcą Chaveza. On nie został wyjęty z kapelusza, on tam po prostu był zawsze wiernie, zawsze obok stał. Dość powiedzieć, że Maduro na tyle był wiernym człowiekiem Chaveza i na tyle zaufanym jego człowiekiem, że nie mając absolutnie żadnego wykształcenia, nie znając żadnego języka obcego, absolutnie żadnego języka obcego, Nicolás Maduro był ministrem spraw zagranicznych Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. I to wam powinno dużo mówić o jakości kadr, jakie były za czasów Chaveza. Bo wiecie, nie ma absolutnie nic złego w tym, że kierowca autobusu idzie do polityki. Natomiast w sytuacji, kiedy gość, który nie ma obeznania w świecie, wiedzy, wykształcenia i nie zna języków, staje ministrem spraw zagranicznych, no to już jest trochę kompromitujące. Tak czy inaczej, funkcję tę pełnił dumnie przez ładnych parę lat, 6 dokładnie, aż do momentu, kiedy w 2012 roku został przez Hugo Chaveza wyznaczony wiceprezydentem. I tu warto podkreślić, że Chavez miał kilku wiceprezydentów, on sobie ich zmieniał, tak żeby utrzymywać wszystkich najwierniejszych sobie ludzi zadowolonych, żeby wiecie, no każdy władca musi tak żonglować kadrami, żeby mu się nie zbuntowali najzwyczajniej w świecie. Ponieważ w czasie, kiedy Hugo Chavez był prezydentem, no to ludzi, którzy potencjalnie mieli jakieś wpływy, było kilku. Drugim ważnym, obok Nicolasa Madura, był oczywiście Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, w momencie, kiedy Hugo Chavez został obalony na tych 3 dni, przez chwilę był formalnie głową państwa. Był bardzo wpływowym politykiem, czy w sumie teraz już nie jest, ale do niedawna był bardzo, bardzo wpływowym politykiem. Teraz jest wiceprzewodniczącym Zjednoczonej Partii Socjalistycznej w Wenezueli. Oczywiście, że ma wpływy spore, ale to już nie jest to samo, co miał ze czasów Chaveza, kiedy, bo teraz wiadomo, Maduro chce go troszeczkę zepchnąć na boczny tor, siłą rzeczy. W każdym razie, warto tu zauważyć, że Maduro, kiedy zostaje wiceprezydentem, równolegle Hugo Chavez, który już ciężko choruje i znajduje się na leczeniu na Kubie, wygłasza oświadczenie telewizyjne, w którym mówi, że w razie, gdyby coś się ze mną złego stało, to tutaj towarzysz Nicolás Maduro, on będzie moim godnym następcą. Zrobił to po to, żeby nie popełnić tego błędu, który popełnił Lenin, który to Lenin przecież zmarł, nie zostawiwszy wyraźnego następcy. Testament Lenina można między bajki włożyć, to trzeba publicznie zrobić, żeby wszyscy widzieli, a nie jakaś tam, wiecie, kartka papieru, nie? Więc potem była wojna o schedę po Leninie, którą ostatecznie wygrał w bardzo brutalny sposób Józif Dżugaszwili, ale to jest osobna historia. W każdym razie, w XXI wieku, kiedy jest telewizja, gdzie to można załatwić w 3 minuty, no to panowie dokładnie tak zrobili. To dla Cabello, Diosdado Cabello, oczywiście nie było najlepszą wiadomością, ale co zrobić? On złożył przysięgę wierności Maduro i lecieli panowie dalej. Przy czym warto tu podkreślić, że Wenezuela, mimo tego, że Chavez sprywatyzował sobie całe państwo, w dalszym ciągu formalnie była demokracją. W związku z tym w dalszym ciągu formalnie Nicolás Maduro musiał przejść procedurę wyborczą. Oczywiście przeszedł ją dosyć łatwo, ponieważ całe państwo pracowało na jego zwycięstwo, aczkolwiek wiedząc, że całe państwo pracowało na jego zwycięstwo, nie znaczy to, że było łatwo. I mówiąc, że nie było łatwo, mam na myśli to, że w trakcie wyborów prezydenckich w 2013 roku, kiedy Maduro był przez miesiąc ponad pełniącym obowiązki prezydenta po śmierci Hugo Chaveza, mając do dyspozycji cały aparat państwa, publiczne media, które nadawały bez przerwy, że Maduro najfajniejszy, Maduro najlepszy i przede wszystkim, może nie tyle, że Maduro jest najlepszy, bo głównym jakby jego pitchem było to, że on został namaszczony przez naszego wspaniałego prezydenta, komandante Hugo Chaveza. Ponieważ Maduro jako taki do dzisiaj buduje swoją popularność i swoje poparcie, swoją bazę na tym, że sam Chavez go namaścił. Chavez tutaj pełni rolę takiego właśnie wenezuelskiego Lenina, który jak już kogoś namaścił, to on samo przez się, że go wyznaczył na swojego następcę, to znaczy, że jest wspaniały. No, z Leninem do końca się udało. Ale rewolucja boliwariańska robi z Chaveza takiego po prostu żyjącego, cywilnego, czyli teraz już nie żyjącego, cywilnego świętego. No a Maduro jest jego następcą, jest papieżem po śmierci Chrystusa, o, może tak, Chrystusa wenezuelskiego socjalizmu. I mając to wszystko na uwadze, warto zauważyć, że Nicolás Maduro w 2013 roku dostał w niedemokratycznych i nie do końca wolnych wyborach 50,5% głosów tylko. To nie jest wynik dyktatorski, to nie jest nawet wynik takiego prawdziwego strongmana. To jest rozpaczliwa walka systemu o utrzymanie się pomimo faktu, że straciła swojego przywódcę. Nicolás Maduro wygrywa wybory o 1,5% zaledwie. A z kim je wygrywa? No, wygrywa je z panem, który wzbudził dużo emocji w Polsce, ponieważ nazywa się Enrique Capriles Radoński. Nazwisko polsko brzmiące bierze się z faktu, że jego dziadkowie byli Żydami, którzy przyjechali z terenów Cesarstwa Rosyjskiego, gdzie później była Druga Rzeczpospolita i mieli na nazwisko Radoński oraz Bochenek. Niemniej jednak Enrique Capriles, wiadomo, że polskiego nie zna, to w ogóle mnie bawi, jak się w telewizji pojawiają tego typu wieści. O, tutaj Enrique Capriles Radoński, albo po prostu Enrique Radoński, aczkolwiek Capriles to jest po ojcu, Radoński po matce nazwisko, no to ciekawe, czy on mówi po polsku. Nie, moi drodzy, nie mówi. Nawet trochę. W każdym razie Enrique Capriles jest człowiekiem, który rzucił wyzwanie Maduro. Sam Capriles działał w tej centroprawicowej partii COPEI, potem założył własną Sprawiedliwość Pierwsza albo najpierw Sprawiedliwość, może tak to tłumaczyć. Primero Justicia się nazywa ta jego partia. W każdym razie Capriles nie był człowiekiem znikąd, ponieważ on był członkiem wenezuelskiego parlamentu, był nawet jego przewodniczącym do tych wyborów już, które organizował Chavez w 1999 roku. Natomiast później, już czasy, kiedy Chavez miał całą właściwie władzę, że tak powiem, zagarniętą pod siebie, to Capriles został wybrany burmistrzem miasta Baruta w prowincji Miranda, a potem był nawet gubernatorem stanu Miranda do 2017 roku. A więc, jak w 2013 roku startował do wyborów z Nicolasem Maduro, to Enrique Capriles był już był drugą kadencję gubernatorem drugiego największego stanu w Wenezueli. Więc absolutnie nie był znikąd. Przy czym Enrique Capriles, który No jest facetem, którego można lubić, jest jakby normalnym, zdrowomyślącym politykiem, z którym się można zgadzać albo nie zgadzać, ale nie uważał on, że demokrację należy zlikwidować i rządzić dekretami i tak dalej. Był rozsądną alternatywą wobec Nicolasa Maduro, no ale oczywiście ta alternatywa nie mogła się udać, ponieważ Nicolas Maduro, jak już mówiłem, kontrolował cały aparat państwa. I teraz warto podkreślić, że o ile sam proces wrzucania głosów do urny był sprawiedliwy, bo każdy miał jeden głos i każdy sobie mógł zagłosować, jak mu się podobało, tyle wszystko dookoła było absolutnie nierówno, że tak powiem, ułożone. To jest sytuacja bardzo częsta w tego typu krajach autorytarnych, albo półautorytarnych, albo tak zwanych reżimach hybrydowych, gdzie wyobraźcie sobie, jest boisko piłkarskie, ale jest przechylone na jedną stronę i ci, którzy są u władzy, mają bramkę na górce, a ci, którzy są w opozycji, mają bramkę na dole. I żeby dobiec tam do góry, wygrywa ten, który strzeli więcej goli. Tylko że w tamtą stronę trudniej jest dobiec, tak bym to mógł stwierdzić. Poza tym była ogromna chryja z tymi wyborami, ponieważ Capriles uznał, że te wybory były sfałszowane i domagał się ponownego przeliczenia głosów. Audytu tych głosów. Dokonano audytu 54% głosów, z którego wyszło, że tak, Maduro wygrał. A Capriles mówi, hello, to czemu nie zrobimy audytu wszystkich 100% głosów? No to się nigdy nie wydarzyło. Więc oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której Maduro sfałszował połowę głosów. To nie byłoby niemożliwe, albo że tam było coś pokombinowane. Ale nie musiał fałszować wszystkich. Na pewno Maduro 30-40% miał realnego poparcia jako następca Hugo Chaveza. Przypomnijmy, ropa jeszcze nie zdążyła stanieć. Ropa dalej kosztuje 100 dolarów w momencie tych wyborów. Więc Maduro miał większe szanse wygrać i jest możliwe, że te wybory wygrałby nawet uczciwie, aczkolwiek przy różnicy wynoszącej 1,5% i Maduro kontrolującym cały aparat państwa, spokojnie sobie można wyobrazić, że dostał kilka procent głosów mniej i po prostu dosypał gdzie trzeba i w ten sposób przeważył te szale i Capriles musiał przegrać. Wszystkie protesty Caprilesa oczywiście na nic się zdały, bo Maduro na zwyczajnym świecie ogłosił się zwycięzcą i cały aparat państwowy po prostu kontynuował swoją pracę, bo też warto podkreślić, że po 14 latach rządów, prawda, no 13, po 13 latach rządów jednej opcji politycznej przestawienie się, tym bardziej takiej, która zawłaszczyła wszystkie instytucje pod siebie, przestawić się teraz na inną opcję, no jest trudno, więc jest silna inercja wewnątrz aparatu państwowego, żeby nic nie zmieniać, bo znowu będzie musieli kombinować, po co to komu. Lepiej zmierzać w tę samą stronę, którą żeśmy zmierzali, bo każda zmiana kursu jest po prostu pełno wysiłku w tym wszystkim. Tak czy inaczej, Nicolas Maduro rozpoczyna swoją pierwszą, prawdziwą, pełną kadencję, no i rozpoczyna ją w dosyć ciężkich warunkach, ponieważ są przeciwko nim potężne protesty. Protesty w związku z tym, że opozycja twierdzi, że wybory były sfałszowane i chce ponownego przeliczenia głosów. Kiedy te protesty ugasną, no to wybuchają protesty w 2014 roku w związku z tym, że cena ropy leci na łeb na szyję. Automatycznie wenezuelski budżet się wysypuje, no i są cięcia, są braki dostaw i ludziom z dnia na dzień zaczyna się żyć dużo biedniej, więc znów wybuchają protesty. W związku z tym Nicolas Maduro przejdzie od tego, żeby udawać, że jest demokratycznym prezydentem, do udawać troszeczkę mniej, że jest demokratycznym prezydentem, ponieważ prosi parlament o to, żeby dał mu prawo rządzenia przy pomocy dekretów, a więc jako dyktator. I dostaje to na początek na rok, w listopadzie 2013 roku i kiedy mu te pełnomocnictwa do rządzenia dekretami wygasną, załatwi sobie nowe i od 2015 roku, cały 2015 rok znowu będzie miał rząd dekretami, znaczy prawie cały. No i potem Sąd Najwyższy stwierdzi, że spoko mordeczko, możesz w dalszym ciągu rządzić dekretami. No i tak Maduro rządzi dekretami do dzisiaj. Więc w sumie z całych swoich rządów półtora roku, czy niecałe dwa lata nie rządził przy pomocy dekretów, a 8 lat rządzi przy pomocy dekretów. Co to znaczy rządzi przy pomocy dekretów? To znaczy, że parlament nie musi, że parlament może produkować ustawy, ale nie musi, bo akty prawne z mocą ustawy może wydać bezpośrednio prezydent. To znaczy, że krajem rządzi de facto jedna osoba, a parlament jest zupełnie zbędny. Przy czym dla niewprawnego oka, dla nieświadomego obywatela, no czyli dla sporej części obywateli Wenezueli, sprawa jest jasna. Maduro się nie koronował na cesarza, Maduro nie powiedział, od dzisiaj jestem dyktatorem. Po prostu Sąd Najwyższy dał Maduro tymczasowo prawo na rządzenie przy pomocy dekretów. I to już brzmi w sposób bardzo mocno rozmyty. No i nikt mu nie zarzuci, że Maduro jest dyktatorem. Nie. Tutaj, słuchajcie, no widzicie, rozumiecie, Sąd Najwyższy, takie sprawy, techniczne rzeczy, nie interesujcie się, zwiększymy zasiłki. I tak to leci. A tak w ogóle to te nowe pełnomocnictwa od Sądu Najwyższego Maduro dostał, żeby walczyć z amerykańskim imperializmem. No wiadomo, nie? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o walkę z amerykańskim imperializmem. Problem polega na tym, że bardzo wielu ludzi tego nie łyknęło. A lecąca na łeb na szyję cena ropy spowodowała, że cały projekt boliwariańskiej rewolucji stanął pod znakiem zapytania do tego stopnia, że jak się odbyły wybory parlamentarne w grudniu 2015 roku, to Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli dostała 55 miejsc w parlamencie, czyli 38% głosów, podczas gdy opozycja, która zdobyła 56% głosów, przejęła samodzielną większość 109 miejsc w parlamencie. I nagle się okazało, że ten parlament, który i tak nie ma wielkiego wpływu na rzeczywistość, no bo Sąd Najwyższy daje prezydentowi prawo do rządzenia dekretami, jest kontrolowany przez opozycję. To było niebezpieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to był wyraźny sygnał od Wenezuelczyków, że mają dosyć Maduro i że chcą czegoś innego. Maduro, który rządził zaledwie tam 2,5 roku na tym etapie. Z drugiej strony, mimo że ten parlament no, nie miał w tym systemie wielkiej władzy, to jednak formalnie ten parlament jest ważny. Formalnie parlament jest przecież ostoją demokracji. W związku z tym Maduro postanowił działać. Więc jak mówiłem, krótko po wyborach parlamentarnych Sąd Najwyższy dał mu kompetencje do walki z amerykańskim imperializmem, rządzenia dekretami po same kule. To jest raz. A dwa, stwierdził że Maduro też, że skoro nie może kontrolować parlamentu, a kontroluje tylko rząd i media, to chciałby jeszcze kontrolować trzecią władzę, czyli właśnie sądy. I na krótko po wyborach parlamentarnych wprowadził 13 nowych sędziów do Sądu Najwyższego. To jest stara i znana, szeroko praktykowana taktyka, polegająca na tym, że zanim się ukonstytuuje nowa większość parlamentarna, nowy rząd i tak dalej, to pakujesz wszędzie, gdzie się da, swoich sędziów po to, żeby jak najbardziej przedłużyć wpływy i zachować jak najwięcej nitek w ręku, nawet po tym, jeżeli stracisz władzę. To bardzo często jest obserwowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby pakuje się wszystkich maksymalnie sędziów Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim tych sądów najwyższych stanowych, żeby zachować wpływ i wtedy się właśnie mówi, że jest w tej chwili w amerykańskim Sądzie Najwyższym przewaga 6-3 konserwatystów nad liberałami, no bo trzech sędziów mianował Donald Trump. Oczywiście no akurat miał możliwość, to zapakował, czemużby nie, ale jak była wojna za czasów Obamy jeszcze, który mu się kończyła kadencja, i było wolne miejsce w sądzie do zapełnienia, no to Kongres Stanów Zjednoczonych blokował to jak mógł, żeby to się już nie udało, żeby to można było zrobić po wyborach, a wybory wygrał Trump i w ten sposób powstała dzisiejsza przewaga. Ja tutaj rzucam przykład amerykański, bo on jest taki dobrze znany. Natomiast w przypadku Wenezueli to jest troszeczkę inaczej oczywiście, bo to nie jest tak, że Sąd Najwyższy ma realną władzę w Wenezueli. Sąd Najwyższy to są pachołki prezydenta i oni robią dokładnie to, co on chce. Nie mają żadnej samodzielnej pozycji, bo jakby ją mieli, to by mogli szybko stracić. W związku z tym Maduro, nie mogąc kontrolować parlamentu, stwierdził, że będzie kontrolować to, co może kontrolować, czyli właśnie Sąd Najwyższy. I to się bardzo przydało, ponieważ po wyborach w 2015 roku Sąd Najwyższy zaczął wydawać wyroki, które potężnie rozszerzały zakres władzy wykonawczej i potężnie ograniczały zakres władzy ustawodawczej, czyli właśnie parlamentu. I tak się zaczął gigantyczny, potężny kryzys konstytucyjny w Wenezueli, który tak naprawdę w dużej mierze trwa do dzisiaj. Chodzi o to, że opozycja, która wygrała wybory parlamentarne i próbowała rządzić, nie mogła rządzić, ponieważ prezydent miał po swojej stronie Sąd Najwyższy, który to sam napakował ludźmi. To jest, wiecie, to nie jest sytuacja zupełnie 50-50, że ci myślą to, a ci myślą tamto i ten rok chce zrobić tak, a ten chce zrobić tak. To jest sytuacja, w której ludzie zagłosowali na skład parlamentu, ale nikt nie głosował na skład Sądu Najwyższego, bo skład Sądu Najwyższego wyznaczał osobiście prezydent. W związku z tym opozycja w parlamencie chciała za bardzo wiele różnych rzeczy odwołać Maduro i szli do przodu z przeprowadzeniem referendum o odwołanie prezydenta. To referendum oczywiście nie mogło dojść do skutku z tej prostej przyczyny, że Sąd Najwyższy to referendum blokował. Cała sytuacja jest mocno skomplikowana i jest tym dużo szczegółowego czepiania się konkretnych zapisów w Konstytucji, ale to cut the long story short, można powiedzieć tyle. Opozycja starała się wykorzystać wszelkie kruczki prawne, żeby odwołać Maduro, żeby sprowokować referendum, bo dopiero co wygrali wybory, więc była spora szansa, że to referendum się uda, żeby go odwołać, żeby odwołać Maduro. Równocześnie Sąd Najwyższy starał się blokować to wszystko, jak tylko się dało, a odbiór społeczny dla większości ludzi, która popierała rewolucję boliwariańską i których należało przekonać, że rewolucja boliwariańska jest zła, patrzyła to w ten sposób. Maduro jest jaki jest, ale coś tam dał, no jest kryzys, no trudno, no to niekoniecznie jest nasza wina, to pewnie jest wina Amerykanów tak w ogóle, bo amerykański imperializm chce nas zniszczyć. A ta opozycja, zamiast się o nas martwić, to bawią się w jakieś tam kruczki prawne, jakieś chwyciki, coś, w ogóle kogo to obchodzi, to na pewno nie działa i to jest wszystko do dupy. I w ten sposób Maduro na takich bardzo chwiejnych podstawach był w stanie się utrzymać. I w 2017 roku Nicolás Maduro przechodzi do kontrofensywy. Bo do tego czasu sporo ludzi zostało po prostu zabitych przez siły porządkowe w trakcie protestów. ONZ ogłosił już sytuację kryzysu humanitarnego w Wenezueli spowodowaną katastrofalną sytuacją budżetową i faktem, że budżet wenezuelski spinałby się przy cenie ropy 70-80 dolarów, a ona kosztowała 30, więc to nie miało szans w ogóle działać. I Maduro stwierdził, że Wenezueli jest potrzebny w tym momencie najbardziej co? Nowa konstytucja. I zastosował ten sam myk, który dwie dekady wcześniej zrobił Hugo Chavez, jego wielki mistrz, czyli zorganizował wybory do konstytuanty, które to wybory oczywiście nie były wyborami wolnymi, demokratycznymi i tak dalej, to był bardzo skomplikowany system. I z tego bardzo skomplikowanego systemu to, co jest ważne, to, żeby szło tak, że wszystkie miejsca, 538 miejsc w konstytuancie, zajęli członkowie Zjednoczonej Wenezuelskiej Partii Socjalistycznej. Bo tak to się robi, moi drodzy. Nie po to się rozpisuje od zera jakieś wybory do nowego ciała, żeby te wybory przegrać, albo żeby dawać chociaż jakąkolwiek iluzję demokratyczności tegoż procesu. I oczywiście ktoś mógłby się kłócić, bo są tak zwani tankiste, czołgiści na Zachodzie, którzy mówią, no bo ta Wenezuela była faktycznie wykorzystywana przez Stany Zjednoczone i tak dalej i ludzie się w porywie serca rzucili na walkę z amerykańskim imperializmem i on naprawdę wygrał wybory, miał naprawdę to poparcie. Okej, ale rękę se dam uciąć, że nie miał 100% poparcia, tak jak wyszło z tych wyników do konstytuanty, gdzie 538 miejsc poleciało dla przedstawicieli władzy. Takie cuda się nie zdarzają. Tak czy inaczej, konstytuanta powstała, oczywiście Sąd Najwyższy jak najbardziej wspierał powstanie konstytuanty i nawet dał jej prawo do działania jako parlament. Znaczy, przegrywasz wybory do parlamentu, więc zorganizujesz nowe wybory do nowego rodzaju parlamentu, takiego, który ma tylko napisać konstytucję, ale potem Sąd Najwyższy orzeka, że skoro ten drugi parlament ma napisać konstytucję, to właściwie może być już normalnym parlamentem też przy okazji i spychasz ten prawdziwy, cudzysłowie, parlament na bok. Przy okazji warto podkreślić, że konstytucja wenezuelska jak najbardziej określała procedurę zmiany konstytucji. I ta procedura wyglądała tak samo jak wszędzie, znaczy w większości krajów świata, to znaczy, że konstytucję zmienia parlament kwalifikowaną na przykład 2/3 większością głosów. A nie, że robisz z czapy wybory do nowego parlamentu, który ma robić konstytucję i napakujesz go własnymi ludźmi. To było jawne złamanie konstytucji. Ale jak wiemy, moi drodzy, jawne łamanie konstytucji nie jest czymś, co jakoś ludzi przesadnie podnieca i spokojnie można jawnie łamać konstytucję latami i żyć sobie z tym dalej. Oczywiście w Wenezueli wybuchły potężne protesty organizowane przez opozycję. Sprzyjało temu fakt, że Wenezuela jest krajem bardzo dużym, 3 razy większym od Polski, ale gro ludności mieszka w tym wąskim pasku wybrzeża. Samo Caracas ma około 5 milionów ludzi, więc nie ma żadnego problemu, żeby w Caracas ściągnąć na protest 1-2 miliony ludzi. I taki właśnie protest odbył się 19 kwietnia 2017 roku, kiedy na główne ulice Caracas wyszło bardzo dużo ludzi. Do końca nie wiadomo. Organizatorzy tych protestów podali, że 6 milionów. Strona rządowa mówiła, że dziesiątki tysięcy. Wiadomo, nie? Pewnie było to na pewno więcej niż milion. Na podstawie zdjęć można przecież policzyć tych ludzi. Raczej nie było to 6 milionów, no ale gigantyczne to były protesty. I te protesty oczywiście niczego nie miały szans wskórać. One oczywiście, to protestujący domagali się rozwiązania tej konstytuanty, domagali się tego, żeby parlament miał szansę rządzić, ale przede wszystkim, żeby Maduro powiedział, kiedy odbędą się następne wybory, żeby ludzie mieli szansę w ogóle zapoznać się z innymi partiami, żeby te partie w ogóle miały czas przeprowadzić jakąkolwiek kampanię wyborczą. No i oprócz tego doszło do tego oczywiście roszczenia socjalne, no bo sytuacja była katastrofalnie zła. No i tak dalej, i tak dalej. Jak to zwykle bywa w procesach, haseł jest bardzo wiele. Problem polega na tym, że władza stwierdziła, że tak się bawić nie będziemy i zaczęła te protesty pałować. Oczywiście pałowanie było bardzo ograniczone. Ograniczone w tym sensie, że zginęło tylko kilka osób, no przynajmniej oficjalnie. Rannych było kilkadziesiąt, inni podają kilkaset. Jak na tej wielkości protesty, to w sumie dosyć mało. Kilkaset osób aresztowano. Więc władza zachowała się dosyć wstrzemięźliwie, jak na swoje możliwości oczywiście. Tak czy inaczej, w tym 17 roku to były największe protesty od czasów protestów w 2002 roku, kiedy Hugo Chavez został obalony na 3 dni. Jednym z organizatorów tych protestów był oczywiście Enrique Capriles i Maria Corina Machado, która nam wróci, bo ona w tej chwili jest oficjalnym kandydatem opozycji w wyborach na prezydenta, które odbędą się w przyszłym roku. Ale odcinek o wyborach w Wenezueli, które odbędą się w przyszłym roku, no to zrobię wam w przyszłym roku, na krótko przed wyborami, bo to jest zupełnie osobna, potężna historia i chciałbym, żebyście to mieli wtedy na świeżo. Mówię o tym dlatego, że jak w tego typu protestach biorą udział politycy opozycji, to władza zawsze od razu mówi o tym, że to nie są realne protesty Wenezuelczyków, to są protesty opozycyjnych polityków. To są protesty opozycji, słuchajcie. To jest opozycja, która chce zniszczyć naszą władzę, a wy ludzie nie zwracajcie uwagi na te złe opozycyjne partie, które tylko przeszkadzają nam rządzić, bo to jest wszystko kwestia polityczna. I w ogóle uwielbiam ten tekst. Proszę nie upolityczniać tego czy tamtego. No, cokolwiek nie zrobi polityk, jest kwestią polityczną. Kropka. Tak czy inaczej, więcej o pani Machado i o wenezuelskich wyborach w maju, bo w maju są zaplanowane te wybory, jeszcze dokładnej daty nie ma. Tak czy inaczej, wracając do sytuacji. Maduro siedzi na bardzo chwiejnych stołkach. Tej konstytuanty za bardzo nikt nie uznaje. No ale uznają go jego koledzy, w sensie tacy jak na przykład Kuba, czy Boliwia, czy Ekwador swego czasu. Problem polega też na tym, że bardzo wiele liczących się krajów w regionie ten czy inny sposób popiera Wenezuelę. Luis Inácio Lula da Silva, który był prezydentem Brazylii do 2010 roku, ciepło mówił o Wenezueli, często tam bywał, no i sprzyjał Wenezueli, był takim rzecznikiem Wenezueli, można powiedzieć. On przekazał władzę swojej następczyni, Dilmie Rousseff, która była mniej ogniście rozkochana w Wenezueli, ale też ją popierała. I dopóki władzę w Brazylii w 2019 roku nie przejął Jair Bolsonaro, który był ogniście antysocjalistyczny, znaczy jest w dalszym ciągu, no to Wenezuela miała taryfę ulgową ze strony Brazylii, miała taryfę ulgową ze strony Argentyny, no za wyjątkiem kadencji Mauricio Macriego, który jest jednak politykiem prawicowym. Niemniej jednak było wiele krajów w regionie i nie tylko, które tłumaczyły sytuację w Wenezueli, właśnie tym tanki speak, że no bunt przeciwko amerykańskiemu imperializmowi, dajcie Wenezueli rozwiązać swoje sprawy samodzielnie i tak dalej. Bardzo niezachwycona tym wszystkim była Kolumbia, która przyjęła gro uchodźców ekonomicznych z Wenezueli. No, może to był milion, może to były 3 miliony, do końca nikt nie wie ilu. Setki tysięcy też trafiły do Ekwadoru i do innych krajów w regionie. Ogólnie z Wenezueli w tym czasie ucieka 5-6 milionów ludzi, co najmniej 4. Zależnie od źródła. Statyki ONZ-u są raczej 5 milionów, a innych organizacji, tam zdaje się, organizacji państw amerykańskich mówią, że 4 miliony. Tak czy inaczej, sytuacja w Wenezueli była katastrofalnie zła, bo z jednej strony gigantyczne protesty, z drugiej strony de facto rozpad struktury państwowej, no i na to wszystko jeszcze potrzeba zorganizowania nowych wyborów. Ale zanim wybory, to parlamentowi udało się zorganizować referendum. Referendum, w którym zapytano Wenezuelczyków, co sądzą na temat tej konstytuanty, która ma pisać nową konstytucję. No i wyniki były piorunujące, aczkolwiek warto podkreślić, że do tego referendum stawili się tylko ci, którzy nie popierali Maduro, bo Maduro zniechęcał wszystkich ludzi, którzy popierają rewolucję boliwariańską, żeby iść do tego referendum. W związku z tym w referendum głosowało 30 parę procent ludzi. Jakie były wyniki? Na pytanie, czy jesteś za odrzuceniem w ogóle prac konstytuanty, 99 z kawałkiem procent za. Czy domagasz się tego, żeby siły zbrojne broniły konstytucji z 99 roku i parlamentu? 99,8% za. Czy domagasz się jak najszybszych, czy natychmiastowych wyborów do rządu jedności narodowej? 99,8% za. No ale oczywiście, jak już mówiłem, udało się to referendum zorganizować, udało się uzyskać piorunująco świetne wyniki, aż zbyt dobre swoją drogą, ponieważ ludzie, którzy byli przeciwni, to nie poszli do wyborów, do tego referendum. W efekcie Maduro mógł mówić, że to całe referendum jest nieważne, sfałszowane i w ogóle nie ma się co przejmować. A poza tym, jak 1/3 ludzi wzięła udział w tym referendum, to ono jest po prostu nieważne, bo za mało ludzi poszło do referendum, sprawa załatwiona. W związku z tym, jakby wśród ludzi, którzy nie znają się na polityce i na tym, jak działa państwo, opozycja się skompromitowała po raz kolejny, ponieważ zamiast zajmować się rozwiązywaniem realnych problemów państwa, to oni bawili się w jakieś tam, wiecie, chocki, klocki, kruczki prawne. Aczkolwiek warto podkreślić, że opozycja no, nie ma instrumentów, żeby walczyć o realną sytuację w kraju i dawać ludziom pieniądze na to czy na tamto, bo też rząd też nie daje swoich, tylko daje nasze. No tak czy inaczej, w ten sposób Wenezuela, znajdując się w stanie de facto autorytarnego zarządzania państwem przez Nicolasa Maduro, rozpadzie gospodarki. I ten rozpad gospodarki jest chociażby inflacja, która w Wenezueli osiągała tysiące procent, dziesiątki tysięcy procent. To już jak kto liczył, tak liczył. Dość powiedzieć, że jak ktoś, jak na przykład moi koledzy, którzy akurat byli w Wenezueli w tym czasie statkiem, wjeżdżali do Puerto Cabello albo do Maracaibo, szli do kantoru, kładli $20, dostawali w boliwarów na przykład karton cały, takiej wielkości pudełka po butach, i jak szli kupić sobie drinka, to z tego kartona wyjmowali 2 takie potężne pliki i za to mogli kupić piwo albo, prawda, drinka na bazie tej wódki z trzciny cukrowej albo whisky, nie? Lokalnej whisky oczywiście. No i w ten sposób, prawda, to wyglądało w Wenezueli. Wybory prezydenckie z 18 roku, które się musiały odbyć, no bo minęło 6 lat od poprzednich wyborów, ich datę oczywiście Maduro przesuwał, zarządzając tym, kiedy będzie najbardziej zły moment, znaczy najmniej zły moment, żeby organizować te wybory. Kiedy te wybory się już udało zorganizować, to dostaje w nich 68% głosów. Ja się nie będę rozwodził nad jego kontrkandydatami, bo to byli po prostu lokalni politycy, którzy byli gubernatorami albo biznesmenami i tak dalej. W każdym razie ludzie znani w Wenezueli z partii, które nie należały do tych dwóch partii systemowych, które stworzyły w ogóle wenezuelski system polityczny w 1958 roku, bo tamte dwie partie, tamte już właściwie nie mają żadnego wpływu. No, są nowe wybory prezydenckie. W tych nowych wyborach prezydenckich Maduro dostaje 68% głosów. Te wybory są powszechnie w krajach demokratycznych uważane za sfałszowane w ten sposób. Nie było międzynarodowych obserwatorów, a ewidentnie całe państwo pracowało na Maduro. No, you know the drill. Wybory jak w Rosji generalnie, nie? I te 68%, które sobie Maduro narysował, służyły temu, żeby pokazać, że no, najzwyczajniej w świecie może i nie jest najlepiej, ale prezydenta w dalszym ciągu popiera wyraźna większość. Jakby się wszystko działo dobrze, to miałby 90% narysowany, a tak tylko 68%, ale to jest dalej więcej niż pozostali kandydaci razem wzięci i to jest najważniejsze. I tak to sobie funkcjonowało od tamtej pory. I od tamtej pory generalnie sytuacja w Wenezueli waha się pomiędzy złą i katastrofalną, bo nie da się Wenezueli wyciągnąć z kryzysu w tej chwili inaczej niż zaorać cały system, który został tam zbudowany przez ostatnich ćwierć wieku i zbudować nowy. Tylko żeby zbudować nowy system, to trzeba mieć wizję nowego systemu, a żeby mieć wizję nowego systemu, to trzeba mieć jeszcze szansę mówić o niej ludziom. Bo oczywiście powrotu do sytuacji z 99 roku nie ma, bo po pierwsze tamten system ludziom się nie podobał, że rządziły dwie partie na zmianę i była banda skorumpowanych polityków, którzy wszystko zgarniają pod siebie. Na tym przecież na walce z tą korupcją wyrósł Hugo Chavez, który zbudował własną oligarchię i zawłaszczył państwo w swoją stronę. Aczkolwiek do 99 roku Wenezuela była jednak bardziej demokratyczna niż jest dzisiaj. No i teraz na to wszystko jeszcze wchodzi oczywiście skomplikowany proces polegający na tym, że ponieważ wybory zostały uznane za sfałszowane, to parlament, który w dalszym ciągu istniał, orzekł, że w takim razie, zgodnie z konstytucją, skoro nie mamy legalnie wybranego prezydenta, to głową państwa jest przewodniczący parlamentu, czyli Juan Guaido, który to był reprezentantem opozycji, która przecież miała samodzielną większość w parlamencie. No i trwał spór, udało się przekonać 50 krajów, łącznie z 200 na świecie, że Guaido faktycznie jest de facto prezydentem, ponieważ no jest przewodniczącym parlamentu i zgodnie z konstytucją tak być powinno. Nie zmienia to jednak faktu, że na Nicolasie Maduro nie zrobiło to żadnego wrażenia. Na to wszystko w 2020 roku, w roku covidowym, odbyły się 6 grudnia wybory parlamentarne w Wenezueli, których to władza no dosyć mocno nakombinowała, jeżeli chodzi o sposób ich przeprowadzenia, o powiększenie parlamentu o 110 parlamentarzystów po to, żeby tam bardziej demokratycznie reprezentować ludzi i tak dalej. Więc zjednoczona opozycja, która się skupiła wokół Okrągłego Stołu, Demokratycznej Unii Okrągłego Stołu, tak ta jest pełna nazwa, stwierdziła, że nie będzie startować w takich wyborach, bo to nie ma żadnego sensu. No i w ten sposób rządząca Socjalistyczna partia, Zjednoczona Socjalistyczna Partia Wenezueli zdobyła 253 z 277 miejsc. No i w ten sposób, no nie ma już o czym mówić w tej chwili, bo parlament wrócił, że tak powiem, pod władzę boliwariańskiej rewolucji. Prezydent pozostał w boliwariańskiej rewolucji. Wszystkie sądy już dawno były zawłaszczone i sprawa jest załatwiona. Ja nie jestem pewien, czy bojkotowanie wyborów, nawet tak komicznie fałszowanych, to jest najlepsza opcja. Ja uważam, że opozycja zawsze powinna startować w wyborach, nawet jeżeli są super sfałszowane, po to chociażby, żeby doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce w Białorusi w 2020 roku, gdzie opozycja stanęła do wyborów prezydenckich, wybory prezydenckie zostały brutalnie, bezczelnie sfałszowane, ale ponieważ ludzie poszli od tych wyborów i wiedzieli, że wszyscy, których znają, głosowali na opozycję, a jakimś cudem w sensie na Cichanowską, a Cichanowska jakimś co dostaje oficjalnie 10% głosów, no to znaczy, że wybory są sfałszowane, czy 20%, nieważne. Chodzi o to, że oni przecież robili zdjęcia tych kart wyborczych, to jest ważne, i tych samych kart wyborczych zdjęć naliczono więcej niż Cichanowska dostała oficjalnie głosów. I to spowodowało gigantyczne protesty i dzisiaj na Białorusi wszyscy wiedzą, że Łukaszenka sfałszował te wybory i nie jest wybranym demokratycznie przez wszystkich popieranym prezydentem, i jeżeli tylko nie przyjechaliby ruscy policjanci pałować Białorusinów, no to ten, to Łukaszenka już dawno byłby na emeryturze w Hadze. Tymczasem w Wenezueli opozycja zbojkotowała wybory parlamentarne, żeby pokazać, że się nie zgadzają, no ale ponieważ oni chcieli pokazać, że się nie zgadzają, to władza teraz może mówić, proszę bardzo, kontrolujemy 90% parlamentu, a jak im ktoś powie, no tak, ale wiecie, bo opozycja nie wystartowała, no bo się bali, że nie mają poparcia i pewnie by nie zdobyli głosów. I case closed. Także to było moim zdaniem głupie posunięcie. No ale cóż, to jest tylko moje zdanie śmieszka z internetu. Jeżeli chodzi o pana Maduro, to co jest ważne w jego kadencji, oprócz faktu, że zajmował się absolutnym zagarnianiem władzy pod siebie, takim zupełnie bezczelnym, cenzurą wszystkich mediów, jakie tylko się dało, tym, że za jego prezydentury inflacja osiągnęła komiczne wprost proporcje i 20% Wenezuelczyków uciekło z kraju przed głodem na zwyczajnym świecie, no to jeszcze dochodzi najnowsza kwestia, czyli kwestia sporu z Gujaną. I say no, 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 don't touch a secret ball. I say no, 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 don't touch a secret ball. A secret ball is... Nie regulujcie odbiorników. Ten kawałek nie pojawił się przypadkowo. Tytuł tego kawałka to Esequibo, no, 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 don't touch Esequibo. Jest dostępny na YouTubie. Śpiewa to Terry Gadge-Raj, piosenkarz z Gujany Brytyjskiej oczywiście, znaczy teraz już po prostu Republiki Gujany. Przechodzimy oczywiście do najgorszego tematu związanego z panem Nicolasem Maduro, który to narósł niedawno, ale w momencie, kiedy stał się bardzo głośny, ja tak nie bardzo się zabierałem za nagrywanie czegokolwiek na temat, mimo żeście mnie prosili w wiadomościach, ponieważ pomyślałem sobie, że nic i tak się nie wydarzy, to nie jest super ważne ani super pilne, dojedziemy do tego w swoim czasie. Nie wierzyłem w to, że będzie jakaś interwencja wojskowa i ona się nie wydarzyła, więc miałem rację w tym wypadku akurat. Natomiast głośne było to referendum z początku grudnia, w którym to zapytano Wenezuelczyków, czy właściwie to nie da się tak łatwo powiedzieć, o coś zapytano, ja muszę przeczytać tłumaczenie moje tychże pytań. Pytań było 5, ale obchodzą nas 2. Pierwsze, czy zgadzasz się z historyczną pozycją Wenezueli o nieuznawaniu rozstrzygnięć Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rozwiązania sporu terytorialnego wokół Gujany Esequibo? To jest pierwsze pytanie, dosyć skomplikowane jak widzicie, ale drugie jest jeszcze lepsze. Czy zgadzasz się na utworzenie stanu Gujana Esequiba i wprowadzenie planu przyspieszonej integracji obecnej i przyszłej ludności tego terytorium, włączając między innymi przyznanie obywatelstwa Wenezueli i dowodów osobistych zgodnie z konwencją genewską i międzynarodowym prawem i w konsekwencji włączenie tego stanu do map Wenezueli. W ogóle chciałoby się powiedzieć, a ta konwencja genewska z Diespriciom. Międzynarodowe prawo, te słowa musiały się pojawić, żeby ludziom się wydawało, że to referendum było bardziej legitne. No i jakie były wyniki tego referendum? No wyniki formalnie były powalające, bo 90% za przy 50% frekwencji. Problem polega na tym, że to referendum nie byli tam żadni międzynarodowi obserwatorzy zaangażowani, więc tak średnio można powiedzieć, że tak faktycznie było. Po drugie, to są takie poszlakowe dowody, ale coś tak mało ludzi było w tych komisjach wyborczych. Raczej nie 50%, bo przy poprzednich wyborach, kiedy frekwencja była podobna, no te lokale były znacznie pełniejsze, tak na oko oczywiście, ale jak to się mówi na oko, to jeden umarł. Natomiast 90% za to, wiecie, nawet Putin sobie nie rysuje 90% poparcia, aczkolwiek może w tym roku narysuje, nie wiadomo. Tak czy inaczej, no, to referendum, to tak wiecie, nie? Natomiast skąd się wziął w ogóle temat sporu o ten fragment Gujany, znaczy fragment? Gujana Esequiba to jest mniej więcej 70% powierzchni państwa Republiki Gujany, bo jak macie rzekę Esequibo, która sobie płynie przez Gujanę i rozcina ją na dwie części, to ta część, której się domaga Wenezuela, na zachód od rzeki Esequibo, to jest właśnie 70% powierzchni kraju, ale zamieszkane przez tam mniej więcej 1/3 ludności. I to jest głównie dżungla. To jest głównie gęsta amazońska dżungla. Więc skąd się to wzięło? Zacznijmy od tego, że terytorium dzisiejszej Gujany, Republiki Gujany, w ogóle całe północne wybrzeże, prawie że całe północne wybrzeże Ameryki Południowej, to jest w ogóle region geograficzny, kraina, która nazywa się Gujana właśnie. I teraz wyróżniamy pięć Gujan. Jest Gujana Hiszpańska, czyli Wenezuela, jest Gujana Brytyjska, czyli ta Republika Gujany, Gujana Holenderska, czyli Republika Surinamu aktualna, i jeszcze jest Gujana Francuska, która jest departamentem zamorskim Francji, no i Gujana Portugalska, czyli północna część Brazylii. To tak, żeby tak wam dać pogląd na to, co to znaczy słowo Gujana w ogóle. Natomiast historycznie było to oczywiście wszystko ziemią hiszpańską, bo Hiszpanie twierdzili, że mają wszystko w Ameryce Południowej na zachód od linii podziału z Tordesillas z 1481 roku. Problem polega na tym, że oczywiście Hiszpanie nie mieli możliwości skolonizować całej Ameryki Południowej i gęsto jej zaludnić. Tym bardziej, że 90% ludności Ameryki Południowej wyginęła wskutek chorób i podboju kolonialnego. W każdym razie na tym terytorium, gdzie dzisiaj znajduje się zachodnia część Republiki Gujany, czyli ten sporny teren Gujana Esequiba, niczego nie było tak naprawdę. Aż do początków XVII wieku, kiedy pojawiają się tam Holendrzy. Holendrzy ustanawiają tam swoje faktorie handlowe u ujścia rzeki Surinam, u ujścia rzeki Esequibo i kilku innych. No i w 1621 roku wyłączny zarząd nad tymi terytoriami przejmuje oczywiście holenderska spółka wschodnioindyjska, ta sama, która na przykład tworzyła kolonie holenderskie w Indonezji czy w południowej Afryce. No i tak by było jeszcze długo, gdyby nie to, że wybucha kolejna wojna holendersko-angielska 1672-74. Była to dosyć potężna wojna, gdyż toczyła się bez mała na całym świecie, bo i u wybrzeży Indii, i u wybrzeży europejskich, i u wybrzeży karaibskich, i u wybrzeży nawet afrykańskich. Wojnę tę wygrała Anglia. To był moment, kiedy potęga holenderska, holendersko-potęga morska została przełamana w dużej mierze. I po tej wojnie podpisano traktat westminsterski, który wszedł w życie 5 marca 1674 roku. Na mocy tego traktatu, pomijając takie czysto, nazwijmy to honorowe rzeczy, jak to, że holenderskie statki musiały zawsze wysyłać salut brytyjskim jako pierwsze i tak dalej, to Holandia musiała oddać kolonię Nową Holandię z miastem Nowy Amsterdam, czyli dzisiejszy Nowy Jork z przyległościami. W zamian za to Brytyjczycy oddali Holandii wyspy Saba, Święty Eustachy, Tobago, no i jeszcze Surinam. I w ten sposób Gujana Esequiba jako część Surinamu, można powiedzieć, jako część tych holenderskich posiadłości, pozostała jeszcze na chwilę przy Holandii. Aż do Napoleona. A właściwie nie do końca Napoleona, tylko rewolucji francuskiej, bo w 1795 roku francuskie wojska republikańskie z pomocą swoich stronników w Holandii obalają rządy regenta, znaczy tego sztatholdera w Holandii i ustanowiona zostaje w 1795 roku Republika Batawska, czyli państwo marionetkowe Francji. W tym czasie Napoleon był jeszcze generałem oczywiście. W każdym razie akcja jest taka, że ta Republika Batawska była uznana przez Brytyjczyków nie jako prawdziwe państwo holenderskie, tylko jakoś taką, no bo to nie było do końca prawdziwe państwo holenderskie. W związku z tym zrobiła taki myk, że położyła łapę na części holenderskich kolonii. W ten sposób Holandia straciła południową Afrykę i w ten sposób Holandia straciła Gujanę holenderską. I kiedy się wojny napoleońskie skończyły i był wielki traktat wiedeński i potem ustawianie świata na nowo, to Brytyjczycy sobie wynegocjowali, że ta Gujana zostaje u nich. Oddali Holendrom Surinam, znaczy tę część Gujany, którą dzisiaj znamy jako Surinam, ale sobie Gujanę, tę, którą znamy dzisiaj jako Republikę Gujany, pozostawili. I formalnie już potem od 1831 roku Gujana brytyjska wtedy jest brytyjską kolonią i pozostanie nią do 1966 roku. W międzyczasie tak zwanym innym skutkiem wojen napoleońskich było to, że hiszpańskie kolonie się wyłamały spod zależności hiszpańskiej, w tym także Wenezuela. I Wenezuela, to już o tym parę tygodni temu mówiłem, po długim i skomplikowanym procesie wojen, powstań i tak dalej, powstania Republiki Granady, a potem jej rozpadu, w 1831 roku powstaje nam także Republika Wenezueli. Republika Wenezueli, która zainteresowana była odzyskaniem ziemi aż do rzeki Esequibo, bo twierdziła Wenezuela zawsze, że naturalną granicą pomiędzy Wenezuelą a posiadłościami czy to brytyjskimi, czy holenderskimi była rzeka Esequibo. No i tu się zaczął problem. W 1841 roku Brytyjczycy ściągają podróżnika, dyplomatę, kartografa Roberta Hermana Schomburga, który to Robert Herman Schomburg zbadał te tereny północnej Ameryki Południowej, czyli Gujanę, no i utworzył bardzo wiele map, wiele danych kartograficznych, etnograficznych dostarczył i wyznaczył linię podziału sugerowaną według niego, jak najzgrabniej jest wytyczyć granicę Gujany Brytyjskiej, to znaczy granicę z Wenezuelą i granicę z Brazylią. I tak powstaje nam, moi drodzy, linia Schomburga. Dzięki tej linii Schomburga Gujana Brytyjska otrzymała ekstra 80 tysięcy kilometrów kwadratowych na zachód od rzeki Esequibo. No i tak powstało terytorium sporne, o które teraz toczy się gra. Brytyjczycy twierdzili, że linia Schomburga jest fajna, jak komuś się nie podoba, to mogą iść z nimi na wojnę, więc Wenezuela nie była zainteresowana pójściem z Brytyjczykami na wojnę. Niemniej jednak, jak już Wenezuela okrzepła, no bo te pierwsze lata Wenezueli, czy to w ramach Wielkiej Kolumbii, czy to niepodległej Wenezueli na samym początku, to był czas, kiedy Wenezuela jakby tworzyła w ogóle swoją państwowość i trochę nie miała siły się bić z największym imperium świata, no ale pod koniec XIX wieku, kiedy Wenezuela jako państwo już dawno okrzepło, zaczęła na forum międzynarodowym podnosić temat, że hello, ale my tutaj chcemy nasze terytoria na wschodzie odzyskać. I Stany Zjednoczone uznały, że zgodnie z doktryną Monroe, że przecież to Stany Zjednoczone mają szczególne prawa w tej części świata i że cała Ameryka to jest American Backyard. W związku z tym zaczęła popierać Wenezuelę przeciwko Imperium Brytyjskiemu, bo to też był lewar, żeby usłowić Brytyjczyków, bo Amerykanie z Brytyjczykami się nie lubili aż do I wojny światowej. W związku z tym zorganizowano arbitraż w Paryżu w 1899 roku. I to był dosyć szczególny arbitraż, ponieważ zainteresowanej strony, czyli Wenezueli, na niego nie zaproszono. Przy stoliku siedziały wielkie imperia, a nie jakaś tam Wenezuela, bo tak wyglądały te czasy. Więc interesy wenezuelskie niejako reprezentowało Stany Zjednoczone, a konkretnie dwóch prawników amerykańskich, brytyjskie dwóch prawników brytyjskich, a jako piąty był niezależny prawnik rosyjski. I tak w pięciu wydali oni wyrok, że no, jednak tak się składa, że Gujana Esequiba należy do Wielkiej Brytanii, do Gujany Brytyjskiej, ale nigdy nie opublikowali uzasadnienia tegoż wyroku. Po prostu powiedzieli tak, tak i już, koniec, koniec dyskusji. Wenezuelczykom się to oczywiście nigdy nie spodobało. Potem zaczęły wyciekać jakieś informacje, teorie spiskowe, plotki, pomówienia, a może prawda, tego do końca nikt nie wie, że ten rosyjski sędzia, czyli którego głos przeważył, 3-2, to był człowiek, który został przez Brytyjczyków przekupiony. Albo też Brytyjczycy po prostu byli w bardzo dobrych kontaktach z Rosją i namówili Rosję, żeby namówiła swojego sędziego, czy namówili Rosję, namówili cara Mikołaja, żeby namówił swojego sędziego, żeby orzekł tak, a nie inaczej. No, dzisiaj się już tego nie dowiemy. Moim zdaniem to może być bardzo prawdopodobne, bo już sam model tego arbitrażu w Paryżu pokazuje, że tam chodziło o rozgrywkę wielkich mocarstw, a nie o słuchanie jakiejś tam Wenezueli. Tak czy inaczej, Wenezuela się z tym nigdy nie pogodziła i w latach 60., czyli po przywróceniu demokracji do Wenezueli po 58 roku, kolejne wenezuelskie rządy demokratycznie wybrane, mając ten demokratyczny mandat, mówiły, że hello, ale no, my musimy tę sprawę rozwiązać, bo tu jest dużo niejasności, ten wyrok by trzeba było opublikować i w ogóle no, nie możemy tego odpuścić tak po prostu. Brytyjczycy długo się opierali, no ale po kryzysie sueskim w 56 roku, kiedy ich imperializm został no, zarżnięty przez Amerykanów, można powiedzieć, no i oczywiście przez oklep, który im urządził wojska egipskie. Do pewnego stopnia oczywiście, bo tutaj głównym faktorem w tym kryzysie sueskim było jednak to, że Amerykanie tupnęli nóżką i kazali się Brytyjczykom, Francuzom ogarnąć. Tak czy inaczej, jakby był dobry moment, żeby domagać się od Brytyjczyków pewnych ustępstw. Przecież początek lat 60. to jest całkowity rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego. Pierwsza zaraz po kryzysie sueskim Ghana w 57 roku ogłasza swoją niepodległość i potem jest cała seria niepodległości, dzięki którym Wielka Brytania jest dzisiaj największym eksporterem Dni Niepodległości na świecie. I Wenezuela zaczęła negocjować z Brytyjczykami. Brytyjczycy zgodzili się na to, żeby przedyskutować temat jeszcze raz, żeby zobaczyć na wszystkie argumenty i tak dalej, ale takie, wiecie, sneaky style, kilka tygodni wcześniej, zanim się zgodzili, uznali niepodległość Republiki Gujany. I Brytyjczycy powiedzieli, że mogą oczywiście rozmawiać o kwestiach terytorialnych, tylko że oni już uznali niepodległość Gujany, no więc sorry, ale spadajcie na drzewo, nie? Więc Wenezuelczycy zgłosili się do Republiki Gujany powiedzieć, ej Gujana, to dyskutujemy, a Gujana powiedziała, co? My tu jesteśmy nowa zupełnie republika, o co wam chodzi? To są wasze targi z Brytyjczykami. My ogłosiliśmy sobie niepodległość też od Brytyjczyków. Jesteśmy wszyscy ofiarami wielkiego imperializmu, odwalcie się od nas. No i z czasem Wenezuelczycy się po prostu odwalili. Z tej prostej przyczyny, że od początku lat 70., jak naftowe Eldorado zaczęło się rozkręcać szczególnie po kryzysie paliwowym z 73 roku, to Wenezuela weszła w takie, wiecie, spending spree, jakby przepijanie tych naftowych dolaresów, że nie byli zainteresowani takimi zabawami. I kiedy zaczął rządzić Hugo Chavez, to Hugo Chavez był wobec Gujany bardzo przyjazny. On mówił o tym, że Wenezuela i Gujana to są, czy Wenezuelczycy i Gujańczycy są braćmi, że są wszyscy ofiarami wielkiego imperializmu. A tak w ogóle to my tutaj mamy Petrocaribe, dzięki któremu będziemy wam sprzedawać bardzo, bardzo tanio ropę. Wy ją będziecie kupować, wszystko będzie cacy. I w ten sposób Wenezuela, budując jakby swoją strefę wpływów w basenie Morza Karaibskiego, sprzedając ultra tanią ropę, szczególnie Kubie, ale też inny. Gujana była w ogóle jednym z pierwszych krajów, które weszły do programu Petrocaribe i bardzo szybko, w ciągu kilku lat zaledwie, 15% długu zagranicznego Gujany to był dług za ropę wobec Wenezueli. Więc Wenezuela miała gigantyczny lewar, który mogła teraz pizgnąć Gujanę w łeb i powiedzieć, dobra, oddawajcie Sikibo. Ale Chavez tego nigdy nie zrobił. Chavez zawsze był wobec Gujany przyjazny, zawsze był miły, sympatyczny, nigdy nie powiedział, że zapomniał, ale był zawsze miły i sympatyczny. Sprzedawał im tanią ropę i w ogóle było cud, miód i malina. W tym samym czasie opozycja, ta zła opozycja, krytykowała Chaveza, że hello mordo, masz lewar, weź tutaj, uderz w Gujany, odzyskajmy nasze historyczne ziemie. Gdyż musicie wiedzieć, że Gujana Esequiba to nie jest tak po prostu, że Maduro teraz to wyjął z czapy, nie? To jest temat, który żyje. To jest, no powiedzmy coś jak polski Lwów, polskie Wilno. Ludzie pamiętają o tym, że to jest wenezuelska ziemia. Nie to, żeby kiedykolwiek była zamieszkana przez Wenezuelczyków, nie to, żeby była kiedykolwiek zagospodarowywana przez Wenezuelczyków, nie to, żeby tam jakichś Wenezuelczyków wygnano z tego terytorium, bo tak nie było. To była po prostu dżungla, tylko która była to dżungla, która kiedyś w ten czy inny sposób należała do Wenezueli. Przy czym, jak widzicie z ostatniego kilkunastominutowego monologu, tak średnio należała do Wenezueli. No po prostu należała na mapie, może w ten sposób, nie? No i Wenezuelczycy pamiętają, a tym bardziej ostatnimi czasy, kiedy w szkołach się o tym dużo mówi. Tak czy inaczej, Wenezuela, ta demokratyczna, fajna, pluszowa opozycja wenezuelska krytykowała Chaveza, że nie chce odzyskać tego naszego terytorium, tej Gujany Esequiba. Po czym Chavez umiera, jak wiecie, w 13 roku. No i wtedy razem z jego śmiercią wychodzi na jaw coraz więcej ciekawych rzeczy. Mianowicie od 2009 roku trwa eksploracja w poszukiwaniu ropy u wybrzeży Gujany i ExxonMobil, Chevron i tam kilka innych wielkich firm odnajdują gigantyczne złoża ropy naftowej. I kolejne duże złoża są potwierdzone i w 12 i w 13 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy Chavez odjeżdża. I kiedy Maduro zostaje prezydentem, Maduro, który przypomnijmy, przez połowę kadencji Chaveza był jego ministrem spraw zagranicznych i o wszystkim doskonale wiedział. Nagle Maduro w 15 roku mówi, że no ta Gujana jest taki, bardzo trzeba to rozwiązać, bo to jest nasza ziemia. Po czym 8 lat z tym nic nie robi i czeka do 23 roku. No i teraz w 23 roku urządza to śmieszne referendum. No, teraz tak, mając wyniki tego referendum, można zrobić kilka rzeczy. Czyli wyniki, wiadomo, że zostały narysowane, ale można zrobić z tym kilka rzeczy. Pierwsze, można zastosować taktykę deeskalacji przez eskalację. To znaczy wyjąć, proszę bardzo, na jakimś spotkaniu międzynarodowym tę karteczkę z napisem 90% Wenezuelczyków za i powiedzieć, my chcemy odzyskać nasze historyczne ziemie. I wtedy trwa dyskusja i ona się kończy w ten sposób, że mówisz, dobra, to nie chcemy odzyskać tych ziemi, ale wy nam zdejmijcie sankcje na eksport ropy. Czyli wykorzystujesz jakieś wydarzenie kompletnie z czapy po to, żeby dostać czegoś, czegoś normalnie nie dostał. Nie? To jest często stosowana taktyka przez tego typu państwa jak Wenezuela czy Rosja, które wymyślają coś całkowicie z czapy po to, żeby potem łaskawie się z tego wycofać, ale dostać coś w zamian. Druga rzecz jest taka, że ponieważ w Wenezueli w maju, jak wiecie, są wybory prezydenckie, które oczywiście będę relacjonować, to będzie 7 odcinek serii wenezuelskiej, to Maduro po pierwsze dzięki temu referendum mógł zagrzać Wenezuelczyków do boju, do popierania władzy, no bo każda tego typu wojna, czy wojna, nawet jeżeli jest to tylko wojna dyplomatyczna, w pewien sposób jednoczy ludzi wokół flagi. Poza tym, to jest też bardzo ważne, mógł przetestować tutaj, jak się sprawuje komisja wyborcza, na ile są sprawne, na ile można narysować wyniki, w kontekście oczywiście sfałszowania wyników wyborów prezydenckich, no bo nie macie chyba złudzeń, że Maduro nie będzie kombinować w tym temacie. Wreszcie, chodzi też o kwestię zupełnie praktyczną. Dlaczego ja w ogóle nie panikowałem? Ano dlatego, że jak spojrzycie sobie na mapę, najlepiej na zdjęcie satelitarne pogranicza wenezuelsko-gujańskiego, czyli na tę linię Szomburga, to tam nie ma ani jednej drogi, która łączyłaby oba kraje. Jest gęsta, nieprzenikniona dżungla, przez którą gdzieś tam się wije granica. No? Nie ma tam miejscowości, nie ma miast, nie ma dróg, nie ma zaplecza logistycznego, nie ma nic. Więc gdyby Wenezuela chciała zaatakować Gujanę, to może mieć, to ma trzy możliwości generalnie. Pierwsza, zrobić desant morski od razu na Georgetown, na stolicę Gujany. Tylko że Wenezuela nie ma floty do tego, żeby zrobić taki desant, więc to jest niemożliwe. Może zrobić marsz przez dżunglę i to jest możliwe, ale będzie się wiązało z gigantycznymi stratami i możliwą rebelią w wojsku. Tego też nie zrobią. Trzecia opcja to jest zaatakować Gujanę, przekraczając normalnie terytorium po asfalcie, jeżdżąc drogami, tylko że jedyna droga idzie przez Brazylię. I o ile Brazylia, aktualnie rządzący, albo znów rządzący, Lula da Silva zawsze był wobec Wenezueli nastawiony bardzo ciepło, bardzo przyjaźnie, w przeciwieństwie do Bolsonaro, który wszelkiej maści lewicowców nienawidzi, przynajmniej deklaratywnie, to trudno sobie wyobrazić, żeby Lula się zgodził na taką potwarz, że przez terytorium jego kraju, który ma teoretycznie największy wpływ na Amerykę Południową, ma stabilizować sytuację, ma kontrolować sytuację, ma być takim wielkim bratem, który tutaj rozdaje karty, idzie inwazja na inny kraj wbrew woli Brazylii. No to jest trudno wyobrażalne, żeby armia wenezuelska tak po prostu się przejechała przez brazylijskie terytorium, żeby podbijać jakąś tam Gujanę, a poza tym jakby ją podbija, to nie miałaby jak wrócić, albo jakby przekazywać zaopatrzenia, bo nie ma dróg między nimi, nie? Więc to jest także trudno wyobrażalne. W związku z tym, moi drodzy, to jest jedno wielkie machanie szabelką. Oczywiście żyjemy w czasach, kiedy trudno wyobrażalne rzeczy stały się możliwe, jak na przykład pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę. I jest taki czas, który sprzyja tego typu dyktatorskim zapędom, więc ja pozostawiam 5% możliwości, że to się wydarzy. Ale na 95% się nic nie wydarzy, tylko będzie dużo machania siusiakiem. Oczywiście, jak ktoś powie, no zaraz, ale Wenezuela jest od Gujany 40 razy większa, bo Wenezuela ma 30 milionów, Gujana 800 tysięcy mieszkańców. Wenezuela ma ponad 100-tysięczną armię, a Gujana niecałe 5 tysięcy, czyli ma armię 30 razy większą. Więc zgniotłaby Gujanę. Tak, zgniotłaby, gdyby była w stanie tę armię dostarczyć. Oczywiście można sobie wyobrazić taki bohaterski marsz wenezuelskiej armii 100 km przez dżunglę, gdzie połowa zginie, ale połowa dotrze i tak tę Gujanę podbiją. To sobie można wyobrazić, ale ja bym był spokojny. Ja bym spał spokojnie i na to wszystko patrzę z perspektywy polityki machania szabelką. i chciałem was wszystkich uspokoić. Znacznie ciekawsze będzie wojna Maduro ze Zjednoczoną Opozycją, która wreszcie ma panią Machado jako swojego zjednoczonego kandydata i może uda się zagrać z tą Wenezuelą. Aczkolwiek Maduro może pozwolić sobie na dużo z tej prostej przyczyny, że jego ropa, znaczy nie jego, tylko wenezuelska ropa jest potrzebna. Jest potrzebna, ponieważ ceny ropy w dużej mierze zależą od polityki i bardzo łatwo Saudyjczycy mogliby teraz podnieść ceny ropy, więc żeby stabilizować ten temat, trzeba mieć wpływ na Wenezuelczyków. Wenezuela jest oczywiście w OPEC, jest państwem założycielskim OPEC, więc można zakładać, że to Arabia Saudyjska ma większy wpływ na Wenezuelę, ale w końcu końców dla Wenezueli największe jest to, żeby mieć pieniądze tu i teraz, bo to jest przecież kraj bardzo, bardzo biedny, pomimo posiadania największych złóż ropy naftowych na świecie. I gdyby Wenezuela zajęła Gujanę i przejęła jej gigantyczne złoża, bo Gujana miała wzrostu gospodarczego w zeszłym roku 30% dzięki właśnie tym złożom ropy, to miałaby jeszcze więcej ropy. Ale to niczego w Wenezueli nie zmieni, bo system wenezuelski jest ultra niewydolny, ultra skorumpowany i cokolwiek się nie wydarzy, to Wenezuela mogła być jeszcze 10 razy więcej ropy i tak nie będzie od tego bogatsza. Podobnie jak Rosja nie byłaby bogatsza, gdyby miała teraz Alaskę i jej złoża ropy i złota. I w tym miejscu myślę, że wypadałoby postawić kropkę i zostawić sobie Wenezuelę na chwilę aż do maja, do wyborów prezydenckich. Także no, to koniec tej serii, na ten czas przynajmniej. Zapraszam was do słuchania poniedziałkowych odcinków o historii Słowacji. Kraju, który jest według mnie jeszcze bardziej seksowny od Wenezueli oczywiście. Tymczasem jeszcze raz dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.